Dzisiaj, proszę Państwa, Centrum Służby Rodzinie, bowiem jest to jedna z tych organizacji charytatywnych, która bierze udział bardzo aktywny w pierwszym Światowym Dniu Ubogich, który już niedługo w niedzielę 19 listopada, pierwszy Światowy Dzień Ubogich ogłoszony przez papieża Franciszka. A ze mną w studiu siostra Magdalena Krawczyk, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dyrektor Domu Samotnej Matki imienia Stanisławy Leszczyńskiej, to jest jeden z członów Centrum Służby Rodzinie, i Piotr Kaczmarek, Fundacja Służby Rodzinie na Nadzieja. Jak mi to pan, panie Piotrze, ładnie wyjaśnił, trzy serca nakładają się na to logo, na ten znak Centrum Służby Rodzinie, i to właśnie z tych członów dzisiaj obecnych, czyli Domu Samotnej Matki i Fundacji Służby Rodzinie, a trzecim jest oczywiście archidiecezjalny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy. Ale ja bym chciała zacząć od takiej krótkiej historii i przypomnienia. 19 lat temu decyzją arcybiskupa łódzkiego powołane zostało właśnie Centrum Służby Rodzinie w Łodzi. Przez te 19 lat tyle się wydarzyło.
Tak, rzeczywiście w tym momencie udało się w jednym miejscu na Broniewskiego 1A skupić wiele inicjatyw prorodzinnych. Jest Dom Samotnej Matki, jest ośrodek adopcyjny, jest poradnictwo specjalistyczne, jest szkoła rodzicielstwa, są warsztaty dla rodziców, ale jest także propozycja dla tych osób najuboższych, czyli jest jadłodajnia, jest Fundusz Ochrony Macierzyństwa, gdzie ubogie mamy mogą otrzymać paczkę, wyprawkę. Staramy się, żeby właśnie w jednym miejscu jak najwięcej osób mogło uzyskać pomoc.
Proszę siostro, ja miałam okazję już ponad 5-6 lat temu być właśnie w Domu Samotnej Matki imienia Stanisławy Leszczyńskiej działającym przy Centrum Służby Rodzinie. To jest miejsce, gdzie mogą uzyskać pomoc mamy przed porodem, prawda? Czy tuż po porodzie, w bardzo trudnej sytuacji. Jak to właśnie wygląda na co dzień, ta praca w domu?
Często są to bardzo ubogie osoby, bezdomne w tym najbardziej podstawowym znaczeniu, te, które nie mają swojego domu, nie mają mieszkania. I my przyjmujemy właśnie kobiety w ciąży i matki z małoletnimi dziećmi. Średnio właśnie w ciągu roku to jest ponad 160 osób, które korzysta ze wsparcia w Domu Samotnej Matki. Jest to szeroko rozumiane wsparcie, bo nie jesteśmy tylko tym ośrodkiem, które daje schronienie, ale też podejmujemy szeroko rozumiany plan usamodzielnienia danej mamy. Jest to też taka praca na podłożu terapeutycznym, psychologicznym, współpraca z pracownikiem socjalnym, z położną, nauka pielęgnacji dziecka, przygotowanie do porodu. Cały taki szereg działań zmierzający do tego, żeby dana mama po tym czasie, kiedy skończy się pobyt u nas, mogła wrócić do społeczeństwa i świadomie i odpowiedzialnie podjąć swoje obowiązki wynikające z jej roli w społeczeństwie.
No też na pewno ogromne wsparcie psychologiczne, którego te panie, te dziewczyny, czasami młode, właśnie samotne, opuszczone, bądź z jakichś patologicznych środowisk potrzebują w tym trudnym dla nich czasie, a jednocześnie czasie, kiedy muszą sobie poradzić z tą swoją nową sytuacją, a przede wszystkim uwierzyć w to, że mogą być matkami, że mogą wychowywać te dzieci.
Tak, wsparcie psychologiczne jest tutaj niezwykle ważne, ponieważ są to kobiety, które mają za sobą wiele dramatów życiowych. Ja często słuchając ich historii, po prostu zastanawiam się, jak one w ogóle jeszcze są w stanie funkcjonować, tyle krzywdy, przemocy, jakiej zeznały. I dla mnie osobiście te matki są bohaterkami, ponieważ pomimo tego, ile przeszły w swoim życiu, to nadal walczą tak o siebie, o swoje dziecko i chcą temu swojemu dziecku stworzyć właśnie taki dom, jakiego nie zeznały. To wsparcie psychologiczne, to czy terapia indywidualna, czy warsztaty są niezwykle ważne po to, żeby mama mogła przepracować te traumy, jakie spotkały ją w życiu, i poukładać to i nabyć też większego poczucia własnej wartości i zamknąć też pewien rozdział w swoim życiu i rozpocząć nowy, kolejny etap.
Zapewne co człowiek to przypadek. Do każdego trzeba się odnieść indywidualnie. Na pewno siostra ma wiele, wiele rozmaitych doświadczeń z różnymi przypadkami. Czasami zdarzają się też porażki.
Tak, myślę, że najtrudniej jest wtedy, kiedy wiem, jak pomóc, kiedy zespół wie, jak pomóc danej matce, a ona nie jest gotowa jeszcze na pomoc i trzeba uszanować jej wolność i na przykład pozwolić odejść. Albo kiedy jest w naszym ośrodku, a nie potrafi skorzystać ze wsparcia, nie potrafi wejść w relacje, bo moim zdaniem tym, co podstawowym, co leczy, to jest właśnie wejście w relacje, nawiązanie bliskiej relacji z drugą osobą, czy to z kimś z zespołu, czy właśnie z siostrami, czy z inną matką. I to dla mnie to właśnie tak jest najtrudniejsze, kiedy wiem, że mogę pomóc, a ktoś nie jest gotowy na pomoc i trzeba to uszanować, pozwolić odejść. Czasem bywa tak, że za jakiś czas ta mama wraca, tak, że wtedy dopiero dla niej przychodzi ten czas.
Dom samotnej matki imienia Stanisławy Leszczyńskiej, zresztą przepięknej postaci tutaj bardzo znanej, to nie jest miejsce, gdzie można zamieszkać na dłużej. To jest właśnie miejsce, gdzie można się przez te pół roku bodajże, tak?
Przez rok.
Przez rok nawet, tak. Przez rok. No to dużo. Po prostu pozbierać, rozejrzeć, otrząsnąć, znaleźć sobie swoje miejsce w życiu z tym dzieciakiem, który już zostaje, który jest takim szczęściem, myślę, dla tych kobiet. Też w ich czasami, jak siostra mówi, no bardzo trudnym i traumatycznym życiu.
Ten rok to dużo i mało. Mało, jeżeli chce się tak wszystko przepracować, naprawić stracone jakieś szanse, niewykorzystane okazje.
Nauczyć pewnych emocji.
Tak, jeżeli chcemy taką podjąć pracę nad sobą, to myślę, że to jest mało, ale wystarczająco dużo, na przykład, żeby podjąć jakiś plan usamodzielnienia, żeby mama mogła poczynić takie starania, na przykład na drodze urzędowej, jak staranie się o przyznanie lokalu socjalnego, czy załatwienie sobie odpowiednich świadczeń, te, które należą jej się, które gwarantuje jej państwo, to myślę, że to jest taki czas wystarczający. Na pewno jest to, muszą o tym pamiętać, że jest to taki etap przejściowy i często one porównują to jak do podróży pociągiem, że dom samotnej matki to jest takie zatrzymanie się na jakiejś stacji przesiadkowej, taki czas, kiedy mogą się rozejrzeć, snuć jakieś plany na przyszłość, taki czas na zastanowienie, na poczucie się bezpieczną, uporządkowanie swoich spraw, by potem mogły z kolei, potem znowu wsiąść do tego pociągu, jakim jest życie i rozpocząć dalszą podróż.
Panie Piotrze, Piotr Kaczmarek, Fundacja Służby Rodzinie Nadzieja. A przed Państwem jakie główne zadania? Właśnie w fundacji, która także jest częścią Centrum Służby Rodzinie.
Rolą fundacji w Centrum Służby Rodzinie jest zapewnienie wsparcia finansowego dla najróżniejszych działań. Obecnie chcielibyśmy skoncentrować się na propozycji dla rodzin. Dla rodzin, które w miarę dobrze funkcjonują, ale potrzebują pewnego wsparcia, na przykład wsparcia w zakresie kompetencji rodzicielskich. W ostatnim czasie w fundacji były dwa projekty, Pokochać Urwisa. To była propozycja dla rodzin, które miały kłopoty wychowawcze ze swoimi dziećmi. Każdy rodzic w pewnym momencie traci cierpliwość, każdemu rodzicowi w pewnym momencie jest trudno nawiązać jakiś dobry dialog z dzieckiem.
Ja się tak uśmiecham, bo to można mieć dziecko około 40 i też mieć z nim kłopoty.
Tak, dokładnie. Więc
to jest wpisane w to macierzyństwo i tacierzyństwo dożywotnie. No ale mówimy oczywiście o poważnych sprawach, czyli mówimy o dzieciakach, o nastolatkach czasami, prawda, z którymi są kłopoty.
Tak, 7 lat temu w strukturach centrów pojawił się nowy pomysł ekstraniania. W zamyśle miało być to coś takiego, tak jak super niania, którą znaliśmy z telewizji, tylko bez kamer. Chodziło o to, żeby osoba, która wie, jak powinny funkcjonować więzi w rodzinie, która ma odpowiednią wiedzę, żeby mogła wejść na moment w dane środowisko rodzinne, przypatrzeć się temu, co dobrze działa, co działa niedobrze i postarać się zaproponować jakieś konstruktywne rozwiązania. I właśnie ta ekstraniania, która przez 7 lat pomagała wielu, wielu rodzinom i te rodziny były bardzo zadowolone z tej pomocy, właśnie obecnie teraz w ramach tych dwóch projektów szkoliła rodziców. pod koniec tego przedsięwzięcia, jak była taka gra wspólna dla dzieci i rodziców, no to wiele osób dosłownie się popłakało. Popłakało się, bo na podstawie takich pytań, odpowiedzi usłyszeli, rodzice usłyszeli od dzieci czegoś, czego może dawno nie słyszeli i odwrotnie, więc na pewno było tutaj bardzo dużo emocji i wiele osób się pyta, kiedy będzie kolejna edycja. Więc oprócz tej sfery, którą też chcemy otaczać opieką, czyli sfery tych osób najbardziej potrzebujących, chcemy mieć propozycje dla rodzin, które w miarę dobrze funkcjonują, ale potrzebują jakiegoś wsparcia, jakiejś dosłownie poręczy, żeby troszkę szybciej wejść w górę.
Tak, bo to mamy taki czas, kiedy rzeczywiście bardzo się to wszystko dynamicznie przekształca i ta formuła rodziny się przekształca również na naszych oczach. To nie jest to, co było kilkadziesiąt lat temu. I zdarza się często może, że w rodzinach uważanych za funkcjonujące, za niepatologiczne, także okazuje się, że są to te rodziny czasami toksyczne, prawda, wobec dzieci. Bo myślę, że jeśli biorą się kłopoty z dziećmi, to one się jednak biorą od dorosłych, którzy kształtują atmosferę i sposób rozwoju. To nie ma co się od tego odcinać. Dziecko jest kształtowane przez atmosferę swojego domu. Także myślę, że tutaj bardzo mądrze, że państwo nie tylko skupiają się na tych właśnie najbardziej skrajnych środowiskach, które oczywiście wymagają bezwzględnej pomocy, ale również mają propozycje dla zwykłych ludzi, którzy sobie nie potrafią poradzić ze swoimi problemami.
Tak, ja pamiętam, parę lat temu rozmawiałem z naszą ekstranianią i ona dzieliła się ze mną takim doświadczeniem. Przychodzi do rodziny, dzieciak krzyczy, nie słucha się.
Tak, tupie, rzuca się dokładnie. Tak, głową w ścianę.
Rodzice mówią do ekstraniani: proszę pani, no proszę coś zrobić z naszym dzieckiem. A ona po dłuższej pracy z tymi rodzicami, po przyjrzeniu się, na czym polega problem, mówi: proszę państwa, to nie jest problem z państwa dzieckiem, to jest problem z państwem. Często to zdanie wywołuje duży opór, ale tak jak ekstranianie nieraz wspominała, dziecko jest niejako lustrem małżeństwa. I dlatego także w tych przypadkach staramy się pomagać.
To jeden z projektów, ale co jeszcze realizuje właśnie Fundacja Służby Rodzinie Nadzieja?
Takim największym przedsięwzięciem na przestrzeni lat to było wybudowanie nowego budynku domu samotnej matki, a następnie...
Tak, bo tam było ciasno, prawda? Proszę siostry, parę lat temu.
Tak, i to był stary budynek w sąsiedztwie zajezdni autobusowej.
No takie niesprzyjające warunki. Warunki powinny być godne, prawda? Jeśli tak się pomaga. Czyli wybudowanie nowego domu, który jest, działa.
Tak. Fundacja została powołana w 2005 roku. Jej głównym celem było wsparcie budowy nowego budynku. I rzeczywiście ten nowy budynek
został wybudowany. Tak, pozyskiwanie środków po prostu, co nie jest łatwe.
Tak. Następnie pojawiła się potrzeba wybudowania pewnego zaplecza dla tego domu, ale także nowej stołówki dla osób ubogich. I ta stołówka, to zaplecze już funkcjonują. To było na przestrzeni lat jej głównym celem, żeby zapewnić to wsparcie. I rzeczywiście, tak jak rozmawiamy w kontekście Światowego Dnia Ubogich, to tutaj w tej jadłodajni dla osób ubogich też dzieje się wiele dobra, bo to jest rocznie około 38 tysięcy ciepłych posiłków dla osób kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to wspólne przedsięwzięcie miasta Łodzi, które finansuje tę jadłodajnię, a ze strony fundacji były środki, żeby tę jadłodajnię wybudować i wyposażyć. I rzeczywiście, żeby pomóc rodzinie, bo to jest naszą podstawową misją, to bardzo trudno w ogóle przejść do pomocy, dopóki nie zmierzymy się czasami z tą najradykalniejszą biedą w najróżniejszych wymiarach, czy to z ubóstwem materialnym, czy psychologicznym. Ja, mimo że już od 8 lat pracuję w fundacji, to mimo wszystko czasami jak przeglądam jakieś statystyki, to no powiem szczerze, przez dzień czy dwa, trzy od spojrzenia na te liczby, no czuję się w wyczerpany, skołowany. Tak, tak. no ostatnio, jak weryfikowałem liczby co do ubóstwa w Polsce. Otóż milion osób w całym kraju, według GUS-u jest to nawet 1 900 000, czyli niemal 2 miliony. Tyle osób w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie. Skrajne ubóstwo to jest takie ubóstwo, gdzie nie starcza pieniędzy na zaspokojenie tych podstawowych potrzeb, to znaczy zejście poniżej progu tego skrajnego ubóstwa prowadzi już wręcz do biologicznego wyniszczenia. I to sformułowanie biologiczne wyniszczenie pojawia się w dokumentach GUS-u, to nie jest żadna metafora. 1 900 000 osób to jest mniej więcej tyle, ile ludność Łodzi razy 2,5. I podobnie druga liczba, która też ostatnio mnie zatrwożyła. Otóż zbliża się zima, a tymczasem 2 700 000 osób żyje w gospodarstwach domowych, gdzie nie można sobie zapewnić, gdzie nie można zapewnić ogrzewania adekwatnego do potrzeb. To jest 4 razy więcej niż ludność całego miasta Łodzi. Ludność, wziąć wszystkich ludzi z Łodzi, pomnożyć razy 4 i można sobie wyobrazić, że w tym momencie w jakiś sposób cierpią zimno. No rzeczywiście są to bardzo,
no bardzo są z drugiej strony tak jakby można powiedzieć dosyć no, mocne sygnały, że w te właśnie obszary biedy no, uderzają pewne działania czy władz, czy rządu. No na pewno takim programem 500+ to jest też zauważalne, myślę, przy działalności charytatywnej ratuje się te rodziny, ale wielodzietne, natomiast są obszary biedy, właśnie gdzie jest choroba, gdzie jest starość, tam się to chyba przenosi, gdzie jest jakaś niepełnosprawność psychiczna, prawda? I tam no, trzeba również adresować te działania, które no, to w cywilizowanym świecie nie powinno już mieć miejsca na taką biedę. To nam się wydaje, że żyjemy przecież w czasach, gdzie takiej biedy już nie powinno być.
Tak, i to, co osobiście bardzo mnie porusza, to, że papież Franciszek kładzie właśnie taki nacisk na pomoc ubogim. Ja pamiętam, dawno temu przeczytałem taką refleksję. Otóż jest miejsce w Ewangelii, gdzie Jezus 10 razy w jednym miejscu powtarza jedną i tę samą myśl. I to nie jest 10 przykazań, to nie jest 8 błogosławieństw. To są te słowa, kiedy on mówi, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, bo byłem spragniony, a daliście mi pić. Więc jeśli w jednym miejscu Jezus powtarza coś 10 razy, to znaczy, że jest to dla nas szalenie ważne. I ja zawsze czuję ogromne zakłopotanie mówiąc o tym, bo no, mam świadomość, jakie to jest potężne zobowiązanie, jak wiele jest do zrobienia. I jak czasami jesteśmy bezradni wobec pewnych sytuacji, to tak jak tutaj przed chwilą powiedziała siostra, że widzimy, jak można pomóc, ale jednocześnie szanujemy wolność i sumienie drugiego człowieka. Jeśli on nie chce w tym momencie zdecydować się na tę pomoc, to rzeczywiście jest to bardzo trudne i dlatego bardzo się cieszę, że papież Franciszek ustanowił ten Światowy Dzień Ubogich, wydał z tej okazji pewne orędzie. Bardzo zachęcam do zapoznania się z tym orędziem. I co też ciekawe, papież Franciszek w tym orędziu nazywa ubogich wręcz naszymi mistrzami. Tak jak rozmawiałem ostatnio ze znajomym teologiem, on mi powiedział, że papież Franciszek traktuje, widzi ubogiego wręcz jako źródło teologii, to znaczy to my od niego możemy się nauczyć. My nie idziemy tam jako pomagacze, jako osoby, które mamy nieść dobrą nowinę, ale to my tak
albo
naprawdę...
Albo sobie zrobić satysfakcję, że jestem taki dobry, prawda?
Tak, tak. To my w spotkaniu z nim, kiedy rzeczywiście spojrzymy mu w oczy, kiedy spytamy się go o imię, kiedy wejdziemy w taką najzwyklejszą rozmowę, to zupełnie zmienia się perspektywa. Ja sam tego doświadczyłem, jak myślę, że każdy z nas miał taką sytuację w życiu, kiedy idąc Piotrkowską, czy którąś z innych ulic naszego miasta, spotkał osobę, która chciała od niego parę groszy. I kiedy z tej rozmowy, czy ma pan złotóweczkę, czy ma pan dwa złote, spytać się o imię, spytać się, co się stało, czy korzysta pan z jakiejś pomocy, to często w ogóle zaczyna się zupełnie inna rozmowa. I faktycznie ja nieraz też tego doświadczyłem, że odchodząc z takiej rozmowy, to się zastanawiam czasami, kto komu bardziej pomógł. Ja nieraz od takich ludzi, z którymi rozmawiałem, usłyszałem, jak sam też chwilę się otworzyłem, usłyszałem tak empatyczne słowa jakiegoś wsparcia, zachęty w sytuacji, kiedy ja byłem smutny, no, że to jest wręcz niesamowite.
Bardzo dziękuję. To są refleksje przed pierwszym Światowym Dniem Ubogich, który już w najbliższą niedzielę, 19 listopada. Za chwilę wrócimy do naszego spotkania. Siostra Magdalena Krawczyk, dyrektor Domu Samotnej Matki, Piotr Kaczmarek, Fundacja Służby Rodzinie Nadzieja.